Jest kilka wydarzeń w historii Polski, z których możemy być dumni. Są również i takie, z których dumni nie powinniśmy być. Ale na pewno możemy być dumni z tego, że Sejm Polski uchwalił pierwszą w Europie konstytucję.
Preambuła do Konstytucji 3 maja. Ustawa rządowa. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony. Chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.
W roku 1791, 3 maja, na Zamku Królewskim w Warszawie posłowie polscy uchwalili pierwszą w Europie konstytucję. Nosiła ona nazwę Ustawa Rządowa. Konstytucja 3 maja to preambuła i 11 rozdziałów. W rozdziale pierwszym posłowie zagwarantowali religii rzymskokatolickiej status religii państwowej, ale jednocześnie zagwarantowali obywatelom wolność wyznania. Rozdział drugi poświęcony jest pozycji szlachty, gwarantując wszystkie dotychczasowe przywileje i prawa. Rozdział trzeci, niezwykle lakoniczny, miastom i mieszczanom. Rozdział czwarty, chłopom, zapewniając wolność osobistą. Rozdział piąty, władzy publicznej. W tym rozdziale znalazł się obowiązujący do naszych czasów trójpodział władzy na ustawodawczą, konstytucji prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Rozdziały 6, 7 i 8 uszczegóławiają podział władzy. Warto pamiętać, że w Konstytucji 3 maja władzę wykonawczą sprawować miał król i straż praw, czyli król, prymas i 5 ministrów. Rozdział 9 poświęcony był regencji, 10 edukacji dzieci królewskich, a 11 sile zbrojnej narodowej. Konstytucja Księstwa Warszawskiego ma w naszej historii specjalne znaczenie. Po utracie niepodległości zdani byliśmy na innych. Namiastka państwa polskiego stworzona przez Napoleona otrzymała konstytucję nowoczesną, wprowadzającą niezwykle ważne oświadczenie.
Wszyscy obywatele są równi w obliczu prawa.
Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego, co prawda w oryginale napisana po francusku, w swych 89 artykułach uwzględniała oczekiwania Polaków wiążących swe losy z Bonapartem.
Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku. Artykuł pierwszy. Religia katolicka, apostolska, rzymska jest religią stanu. Artykuł drugi. Wszelka cześć religijna jest wolna i publiczna. Artykuł trzeci. Księstwo Warszawskie podzielone będzie na 6 diecezji. Będzie w nim jedno arcybiskupstwo i 5 biskupstw. Artykuł 4. Znosi się niewola. Wszyscy obywatele są równi przed obliczem prawa. Stan osób zostaje pod opieką trybunałów. Artykuł 69. Kodeks Napoleona będzie prawem cywilnym Księstwa Warszawskiego. Artykuł 72. Rada Stanu, do której przyłączeni są 4 referendarze mianowani od króla, odbywa obowiązki sądu kasacyjnego. Artykuł 78. Prawo łaski służy królowi. On tylko może darować lub zwolnić karę. Tytuł 10. O sile zbrojnej. Artykuł 79. Siła zbrojna składać się będzie ze 30 tysięcy ludzi wszelkiego rodzaju żołnierza obecnego pod bronią, nie licząc w to gwardii narodowych. Tytuł 11. Urządzenia ogólne. Artykuł 82. Wszyscy urzędnicy niedożywotni, nawet wicekról, mogą być według woli króla złożeni, prócz posłów. Artykuł 83. Nikt nie może sprawować urzędów bądź duchownych, bądź cywilnych, bądź też sądowych, kto nie jest obywatelem Księstwa Warszawskiego. Artykuł 84. Wszystkie akta rządowe, prawodawcze, administracyjne i sądowe pisane będą w języku narodowym. Artykuł 85. Ordery cywilne i wojskowe, będące dawniej w Polsce, utrzymują się, a król jest naczelnikiem tych orderów. Działo się w Pałacu Królewskim w Dreźnie dnia 22 lipca 1807 roku.
Po klęsce Napoleona przestało też istnieć Księstwo Warszawskie i automatycznie przestała obowiązywać jego konstytucja. Na naszych ziemiach Kongres Wiedeński usankcjonował 3 organizmy parapaństwowe: Królestwo Polskie, Rzeczpospolitą Krakowską i Wielkie Księstwo Poznańskie. Dwóm z nich zaborcy nadali konstytucję. Wbrew potocznym sądom, ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego, nadana przez cara Aleksandra I, wprowadzała wiele nowoczesnych rozwiązań. Między innymi pojawił się w niej immunitet poselski i formułowała wolności obywatelskie.
Artykuł 17. Prawo rozciąga opiekę zarówno do wszystkich obywateli, bez żadnej różnicy stanu i powołania. Artykuł 26. Wszelka własność jakiegokolwiek nazwiska i rodzaju, czyli się znajduje na powierzchni, czyli we wnętrzach ziemi, jest świętą i nietykalną. Żadna władza nie ma prawa jej naruszyć, jakim bądź pozorem. Ktokolwiek nachodzi cudzą własność, za gwałciciela bezpieczeństwa publicznego uważanym i jako taki karanym będzie.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości wymagało również wypracowania i uchwalenia konstytucji odrodzonego państwa. 17 marca 1921 roku Sejm uchwalił konstytucję, która była w pewnym sensie wyjątkowa. Jej zapisy były bowiem niezwykłym w naszej historii kompromisem między prawicą a lewicą. W imię wyższych racji posłowie powściągnęli emocje, by budować międzynarodową pozycję naszego kraju.
Artykuł 1. Państwo polskie jest rzeczą pospolitą. Artykuł 2. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Organami narodu w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat. W zakresie władzy wykonawczej – prezydent Rzeczypospolitej, łącznie z odpowiednimi ministrami. W zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy. Artykuł 96. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne, na warunkach prawem przepisanych. Rzeczypospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych, z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej Nie wolno przyjmować bez zezwolenia prezydenta Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich. Artykuł 111. Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania. Żaden obywatel nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w prawach przysługujących innym obywatelom. Wszyscy mieszkańcy państwa polskiego mają prawo wolnego wyznawania zarówno publicznie, jak prywatnie swej wiary i wykonywania przepisów swej religii lub obrządku, o ile nie sprzeciwia się to porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.
Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952 roku. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936 roku, była nowelizowana 24 razy. Między innymi ustawą z 10 lutego 1976 roku, która stwierdzała, że Polska jest państwem socjalistycznym, w miejsce dotychczasowego określenia państwo demokracji ludowej, a PZPR przewodnią siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu, zaś PRL w swej polityce umacnia przyjaźń i współpracę ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi. Reakcją na zapowiadaną nowelizację konstytucji PRL był list 59. On właściwie zapoczątkował wystąpienie opozycji demokratycznej w PRL. Ideę napisania listu otwartego wysunął Jan Olszewski. Tekst zredagował jego pomysłodawca wraz z Jakubem Karpińskim i Jackiem Kuroniem. Po zebraniu podpisów w grudniu 1975 roku profesor Edward Lipiński złożył list 59 w Kancelarii Sejmu.
Treść listu 59. Powodowani troską obywatelską uważamy, że konstytucja i oparte na niej prawodawstwo powinny zagwarantować przede wszystkim następujące wolności obywatelskie. Wolność sumienia i praktyk religijnych. Wolności tych nie ma, gdyż ludzie przyznający się do wierzeń religijnych lub ujawniający światopogląd odmienny od oficjalnie obowiązującego nie są dopuszczani do znacznej części kierowniczych stanowisk w urzędach i instytucjach publicznych, organizacjach społecznych i gospodarce narodowej. Dlatego należy zapewnić wszystkim obywatelom, bez różnicy religii, światopoglądu lub przynależności partyjno-politycznej, jednakowe prawo do obejmowania stanowisk państwowych. Decydować powinny jedynie kwalifikacje, indywidualne zdolności i uczciwość osobista. Należy także umożliwić wszystkim grupom wyznaniowym swobodne wykonywanie praktyk religijnych oraz budowę świątyń. Wolność pracy. Wolności tej nie ma, gdy państwo jest jedynym pracodawcą, a związki zawodowe są podporządkowane instancjom partyjnym, sprawującym w praktyce władzę państwową. W tych warunkach, jak wskazują doświadczenia lat 1956-1970, próby obrony interesów robotniczych grożą rozlewem krwi i prowadzić mogą do poważnych zaburzeń. Dlatego należy pracownikom zapewnić możliwość swobodnego wyboru własnej reprezentacji zawodowej, niezależnej od organów państwowych lub partyjnych. Należy zagwarantować również prawo do strajku. Wolność słowa i informacji. Gdy nie ma wolności słowa, nie ma swobodnego rozwoju kultury narodowej. Gdy wszystkie publikacje przed ukazaniem się podlegają cenzurze państwowej, a wydawnictwa i środki masowego przekazu są kontrolowane przez państwo, obywatele nie mogą świadomie ustosunkować się do decyzji władzy państwowej. Ta zaś nie wie, jaki jest stosunek społeczeństwa do jej polityki. Szczególnie groźne następstwa państwowego monopolu publikacji oraz działania cenzury prewencyjnej występują w literaturze i sztuce, które nie pełnią swych społecznie doniosłych funkcji. Dlatego związkom pracowniczym, stowarzyszeniom twórczym, religijnym i innym należy umożliwić powołanie niezależnych od państwa wydawnictw i czasopism. Dlatego należy znieść cenzurę prewencyjną, a odpowiedzialność w wypadku naruszenia ustawy prasowej egzekwować tylko w drodze postępowania sądowego. Wolność nauki. Nie ma wolności nauki wówczas, gdy kryteria doboru kadry naukowej i tematów badań określane są przez władze państwowe i mają charakter polityczny. Dlatego należy przywrócić autonomię wyższych uczelni i zapewnić samorządność środowiska naukowego. Zagwarantowanie tych podstawowych wolności nie da się pogodzić z przygotowywanym oficjalnie uznaniem kierowniczej roli jednej partii w systemie władzy państwowej. Tego rodzaju konstytucyjne stwierdzenie nadawałoby partii politycznej rolę organu władzy państwowej, nieodpowiedzialnego przed społeczeństwem i niekontrolowanego przez społeczeństwo. W tych warunkach Sejm nie może być traktowany jako najwyższy organ władzy ustawodawczej. Rząd nie jest najwyższym organem wykonawczym, a sądy nie są niezawisłe. Należy zapewnić realizację prawa wszystkich obywateli do wysuwania i wybierania swych przedstawicieli w 5-przymiotnikowych wyborach. Należy zapewnić niezawisłość sądów od władz wykonawczych, a Sejm uczynić rzeczywiście najwyższą władzą ustawodawczą. Uważamy, że nierespektowanie wolności obywatelskich może doprowadzić do stopniowego pozbawiania społeczeństwa świadomości narodowej i do przerwania ciągłości narodowej tradycji. Jest to zagrożenie dla egzystencji narodu. Uznanie tych wolności, potwierdzone przez konferencję w Helsinkach, nabiera dziś wagi międzynarodowej, gdyż tam, gdzie nie ma wolności, nie ma pokoju ani bezpieczeństwa.
Konstytucja III Rzeczypospolitej. Prace nad naszą ustawą zasadniczą trwały aż 5 lat. Walki polityczne nie sprzyjały szybkim i intensywnym pracom. Ugrupowania polityczne różniły się w bardzo wielu istotnych kwestiach, a przede wszystkim sformułowaniem treści preambuły. Gdy wreszcie projekt konstytucji został przyjęty przez parlament, naród w referendum konstytucyjnym, pierwszym w naszej historii, zaaprobował jej treść.